Między небом а землёй.
Wakacje nieubłaganie zbliżają się ku końcowi, młodzież wyciska z nich więc co się tylko da. Dla niektórych nie oznacza to jednak zabaw, a pracę nad lepszą przyszłością, w której pomaga pewna fundacja. Skoro już o przyszłości, to dla pewnej nowo powstającej parafii w Poznaniu maluje się ona dość kolorowo. Takiego kościoła, jednocześnie kawiarni jeszcze w mieście nie było. Nowoczesna wiara, czy dla odmiany przyciągnie młodych? Na koniec audycji zmienimy nieco ton, oddamy głos uciemiężonym, posłuchamy materiału z Kalisza o niewolnictwie, które, jak się okazuje, kwitnie w najlepsze. Sandra Soluk, zapraszam. Wakacje to zwykle czas odpoczynku, od szkoły, pracy, chwila, kiedy możemy oddać się beztrosce i przyjemnościom. Natomiast nieco inaczej wyglądał wakacyjny obóz Fundacji Dzieła Nowego Tysiąclecia, na który do Gniezna przyjechali uczniowie szkół średnich i studenci. Co im dają wspólne wyjazdy, sprawdzał Rafał Muniak.
Ja bardzo lubię tutaj przyjeżdżać, w ogóle spotykać się z tymi ludźmi, to jest naprawdę cudowne.
Mówi Maja Zniechanowa, która jest jedną z 60 beneficjentów Fundacji Dzieła Nowego Tysiąclecia w archidiecezji gnieźnieńskiej i wraz z innymi przebywała na obozie w Gnieźnie.
Zawsze mogę być taką prawdziwą sobą tutaj, nie muszę się wstydzić tego, że wierzę w Jezusa. Dają mi taki spokój i też po prostu mogę się rozwijać. Ja wokół siebie nie mam... Oprócz fundacji, ludzi, którzy są wierzący w szkole, tak. To też tak trochę przykre, bo czasem nawet jest taki strach, żeby się przyznać, bo jest i wyśmiewanie i takie też wytykanie palcami, takie straszne, że jest się wierzącym. Tak dużo się teraz mówi o tolerancji i o takim właśnie szacunku do ludzi, ale kiedy się dowiaduje, że ktoś chodzi do kościoła, to nie ma tego. Nie ma tego szacunku, ten szacunek znika i jakby tego w ogóle nie było.
Pochodzimy z biedniejszych rodzin oczywiście, ale również nauka jest przede wszystkim bardzo ważna. Budujemy żywy pomnik Jana Pawła II.
Dodaje Julia z Rokietnicy.
Więc nauka jest dla nas priorytetem. Na przykład tak jak ja jestem w szkole muzycznej, zajmuję się muzyką, więc u mnie często konkursy wokalne, czy to gitarowe, instrumentalne również wchodzą w grę, czyli osiągnięcia.
I co robicie tutaj na tym obozie?
Jest mój drugi obóz. Niestety nie miałam przyjemności uczestniczyć w tych największych, bo dołączyłam dopiero w czasie pandemii tak naprawdę. Jest to mój drugi obóz i przede wszystkim mogę powiedzieć, że budujemy wspólnotę i nawiązujemy nowe przyjaźnie i pozwalamy na odkrywanie siebie.
Ale pobyt na obozie to nie tylko modlitwy, mówi Hanna ze Słupcy.
Mamy aktualnie obóz rekolekcyjny letni właśnie z naszej fundacji, żeby wzmocnić się tutaj w wierze i spędzić razem czas. Spędzamy razem czas, gramy w różne gry. Wczoraj byliśmy na wycieczce do Biskupina. Dzisiaj będziemy zwiedzać Gniezno, więc ogólnie spędzamy razem czas.
Co ci dała Fundacja Dzieła Nowego Tysiąclecia?
Dają mi wsparcie finansowe, dają mi też możliwość właśnie zwiedzenia różnych miejsc, ale przede wszystkim przyjaciół. No i wsparcie. Dostajemy stypendium miesięczne.
I to jest ważne dla ciebie, takie wsparcie?
No na pewno, nie? Dzięki temu możemy się bardziej rozwijać i pewniej kroczyć ścieżkami, którymi chcemy.
Na co wykorzystujesz swoje pieniądze?
Ja jestem w liceum plastycznym, więc tam wszelkie i farby do malowania, ale właśnie jakieś różne wyjazdy, które są potrzebne, jakieś kursy można zrobić. No właśnie w stronę naukową. No bardzo pomaga się rozwinąć.
Obozy to także czas na rozmowy, czasami trudne, mówi ksiądz Michał Bubacz, diecezjalny koordynator młodzieży.
Z jednej strony ta wspólnota, z drugiej strony to, że no oni mogą zobaczyć i doświadczyć, że w tym kościele nie są sami, że są ci, którzy faktycznie też wyznają te same wartości, że nie wstydzą się Pana Jezusa, mimo że właśnie tak jak Maja chociażby wspominała, że doświadcza tego, że wokół niej jest mało tych ludzi wierzących w jej wieku, a tutaj mogą zobaczyć i też się umocnić i też się nie wstydzić, tylko wrócić z tym, czego tutaj doświadczają, do swojej codzienności i dawać też świadectwo. O tym między innymi też rozmawiamy. Młodzi bardzo lubią taki panel pytania i odpowiedzi, gdzie kadra, czyli ksiądz i siostry zakonne się spotykamy. No i tam wpadają różne pytania, na które może czasami nie mają odwagi zapytać wprost, ale mogą napisać na karteczce,
na
wrzucić.
Przykład jakie?
Młodzi pytają o te trudne sprawy związane też z Kościołem. Nie możemy udawać, że tematu nie ma, tylko trzeba być otwartym, stawać w takiej prawdzie. Cały ten obóz jest pod hasłem "Jestem w Kościele" i padło takie fajne świadectwo. Proszę księdza, my mamy obraz Kościoła taki, jakiego mamy księdza. I jak ksiądz dla nas jest otwarty, jak ksiądz nie boi się trudnych pytań, ale też, że jest świadkiem, że oni widzą w tym księdzu autorytet, to my mamy obraz właśnie takiego kościoła, który jest święty.
W całej Polsce Fundacja Dzieła Nowego Tysiąclecia pomaga aktualnie 2000 studentów i uczniów szkół średnich, wyjaśnia ksiądz Paweł Walkiewicz, wiceprzewodniczący zarządu Fundacji Dzieła Nowego Tysiąclecia.
Stypendystów przyjmujemy po zakończeniu pierwszego semestru klasy siódmej, więc to 4-8. W szkole średniej to jest 4,5. No takie są kryteria i później oczywiście od studentów też wymagamy, by ponad 4 tę średnią mieli, chociaż naszym zamysłem jest, by stypendystą zostawać już będąc uczniem, a więc w szkole podstawowej bądź w szkole średniej.
I na jakie wsparcie finansowe może liczyć stypendysta?
Około 500 zł miesięcznie w ciągu roku szkolnego akademickiego. Zwłaszcza ci, którzy już są bliżej końca tego właśnie wsparcia finansowego. Oni mówią tak po latach patrząc, że to życie wspólnoty, one jest o wiele większe i tutaj ważniejsze. To poznanie tych ludzi, z którymi tu się spotykają, chociażby na obozie w Gnieźnie czy na rekolekcjach w ciągu roku, że to de facto jest o wiele ważniejsze dla nich.
Ten pomnik, że tak powiem, działa?
Działa. Jestem przekonany, że bardzo działa. Widzę po sobie, szczerze mówiąc, też jak wiele zyskuje, jak człowiek też tak odżywa, widząc tych młodych ludzi.
Czy są na tej dobrej drodze?
Są, Bogu dzięki są. No na pewno jest takim miłym też akcentem to, że wiele na przykład małżeństw tutaj się, no przyszłych małżonków się poznaje, więc chociażby jeździmy błogosławić ich związki sakramentalne. Są też powołania kapłańskie, są też powołania zakonne, więc jeździmy też i na święcenia, na śluby zakonne, na śluby wieczyste, więc zdecydowana większość oczywiście żyje w świecie. Jest też Stowarzyszenie Absolwentów Dzieło i to jest też, można powiedzieć, taki ruch oddolny. Ci stypendyści sami, oni też się spotykają, zjeżdżają. Tak to wygląda.
Trzeba, myślę, z całym wysiłkiem docierać do ludzi młodych.
Zapewnia prymas Polski arcybiskup Wojciech Polak.
Dawać im przestrzeń działania. Młodzi ludzie są bardzo wrażliwi przede wszystkim na to, żeby właśnie w tych różnych przestrzeniach działania mogli taką aktywną rzeczywistość podejmować. Stypendyści Fundacji Dzieła Nowego Tysiąclecia są tego przykładem. To są bardzo aktywni ludzie na różnych polach. Także potem, jeżeli myślimy nawet o tych, którzy kończą już tą przygodę z fundacją, bardzo często podejmują różne zawody, są rzeczywiście w różnych obszarach życia społecznego obecni. Więc myślę, że nie tylko warto inwestować w młodzież i pilnować tego, żeby otwierać te przestrzenie dla młodych w kościele, ale ciągle im mówić, że jest dla nich miejsce.
Wszystkie informacje dotyczące działalności i rekrutacji stypendialnej Fundacji Dzieła Nowego Tysiąclecia znajdują się na stronie internetowej dzieło.pl. Ma swoją parafię. 4 września chce odprawić pierwszą mszę świętą. Ksiądz Radosław Rakowski z Poznania nie ma jednak ani kościoła, w sensie budowli sakralnej, ani biura parafialnego czy plebanii. Kapłan będzie na razie mieszkał u wiernych, którzy go przygarną. Gdzie będzie odprawiał nabożeństwa? O tym z jedną z parafianek i z samym proboszczem rozmawiał Jacek Butlewski.
Justyna Dąbrowska.
Pani jest parafianką?
Jestem parafianką, tak. Tutaj nowej parafii znajdującej się na Polance, tutaj utworzonej przez księdza Radka Rakowskiego.
Bo tak patrzę wokół, wszędzie same budynki, wszędzie same bloki, same mieszkania.
Tak, zgadza się. Myślę, że no jak najbardziej przyda nam się tutaj kościół. W sumie to będzie na razie taka parafia utworzona w lokalu usługowym, ale wydaje mi się, że logistycznie tutaj bardzo nam jest potrzebne takie miejsce, ponieważ no parafie obecne są dosyć odległe. Zwłaszcza z małymi dziećmi ciężko jest nam się tam dostać, więc myślę, że jak najbardziej tutaj będzie to dobra lokalizacja.
Ksiądz Radosław Rakowski, proboszcz parafii Łacina.
Ksiądz na walizkach trochę.
Bardzo tak. Teraz będę przez miesiąc bezdomnym. Będę mieszkał u różnych ludzi i liczę na życzliwość, że ludzie mnie przyjmą w swoich domach.
Bezdomny, ponieważ kościoła, parafii jeszcze nie ma.
Tworzymy nową wspólnotę bez budynków, dlatego na razie nie mam gdzie mieszkać, ale ufam właśnie, że to wszystko jeszcze się ułoży i w ten sposób dajemy wyraz takiego ewangelicznego życia, że jestem posłany bez niczego, żeby służyć.
Ksiądz będzie proboszczem
dzielnicy Nowej Poznania, która się nazywa Łacina, na osiedlu Polanka, właśnie gdzie powstaje bardzo dużo nowych bloków, za centrum handlowym Poznania tak naprawdę, cała ta przestrzeń, w której może powstać nowa parafia, nowa wspólnota.
Sakrum i profanum, można powiedzieć, bo tuż obok galeria.
Bardzo chcemy, żeby parafia pełniła też funkcje społeczne, nie tylko właśnie religijne, ale chcemy się zapytać mieszkańców, czego oni by chcieli tak naprawdę. Osiedle to jest bez szkoły, przedszkola, żłobka, bez przychodni, praktycznie tylko tylko same mieszkania, więc Kościół ma szansę odpowiedzieć właśnie też w służbie takiej społecznej. Tak jak w średniowieczu parafie powstawały po to, żeby dać szkolnictwo i medycynę, i dzisiaj misjonarze, kiedy jadą do Afryki, tak samo zaczynają od szpitala czy szkoły, tak samo my może zaczniemy od przedszkola i jakichś funkcji społecznych naszej parafii.
Jakie są granice tej nowej parafii?
Ulica Krzywoustego i Jana Pawła tak naprawdę, od Ronda Rataje, także cały ten kwartał, gdzie są właśnie wszystkie nowe bloki, to jest ta nowa parafia.
Na razie kościoła nie ma, ale za to jest?
Kaplica w bloku, na parterze, tak jak się to dzieje w Hiszpanii, na Malcie, czy w różnych innych miejscach na świecie. Zaczynamy skromnie, dlatego, że nie wiemy, co mamy wybudować, dlatego zapraszamy ludzi do tego lokalu, żebyśmy ukształtowali pewną wspólnotę, która dopiero zacznie budować to, co by chciała.
A wspólnota, właśnie parafianie będą współdecydować o tym, czy to będzie, nie wiem, wielki kościół, czy mały budynek, czy też jakaś kaplica?
Tak, o wszystkim chcemy, żeby decydowali parafianie, dlatego, że synod papieża Franciszka, który teraz ogłaszał, jest o słuchaniu, o rozmowie i dlatego chcielibyśmy bardzo, bardzo mocno rozmawiać, bo tak naprawdę to będzie ich miejsce.
Kiedy ksiądz spodziewa się powstania tego nowego kościoła?
To jest dla mnie aż tak bardzo nieważne. Najważniejsze jest dla mnie to, że 4 września odprawimy pierwsze msze święte, na które zapraszamy ludzi i żeby razem z nimi się modlić, to jest dla mnie najważniejsze zadanie, a kościół odkładamy w czasie.
4 września właśnie w tej...
tej kaplicy, właśnie o godzinie 9, 11.30 i 19.00 zapraszamy ludzi, którzy chcieliby z nami się wspólnie modlić i zacząć tworzyć wspólnotę. A ci, którzy są niewierzący, to w międzyczasie zapraszam na kawę, bo kupiliśmy też ekspres po to, żeby się spotykać w tym miejscu.
Zdarzało się, no chociażby naszemu papieżowi Janowi Pawłowi II odprawiać msze święte na głazie, gdzieś tam w górach. Rozumiem, że te wszystkie takie konieczne przedmioty do odprawiania mszy świętej są po prostu, tylko że otoczone jest może nieco inne.
Brakuje mi monstrancji, brakuje mi pateny do odprawiania mszy świętej, więc jak ktoś by miał w domu i chciałby mi dać, to bardzo chętnie, ale tak mniej więcej mamy wszystkie przedmioty, które były potrzebne do odprawiania mszy świętej.
Nie boi się ksiądz?
Nie boję się, dlatego że wierzę, że Chrystus jest ze mną. Oczywiście bardzo jestem otwarty na wszelką rozmowę, żeby zapraszać ludzi i żyć z nimi.
Czy już jakiś kontakt z mieszkańcami był?
Bardzo duży kontakt, bardzo duży odzew ludzi, którzy tam mieszkają. Już jest 6 dzieci w kolejce do ochrzczenia, ludzie już zamawiają intencje mszalne, także jestem pełen entuzjazmu.
Ja już czekam, aż moje dziecko tam przystąpi do Komunii Świętej, także jeszcze co prawda 3 lata, ale mam nadzieję, że spotka mnie tutaj ta przyjemność.
Ma pani nadzieję, że w tym nowym kościele już?
Mam nadzieję, że w nowym kościele, nawet jeśli to nie będzie nowy kościół, a będzie to kościół w tym właśnie lokalu usługowym, to i tak będę miała radość, że będzie to ksiądz Radek tutaj, że tak powiem, przewodniczył tej uroczystości. Troszkę jest mi przykro, ponieważ no, czytam takie komentarze, że znajduje się to w lokalu usługowym, że Kościół schodzi do podziemi i uważam, że w dzisiejszych czasach właśnie Kościół musi troszeczkę zmodyfikować jakby swoje podejście, trochę podążyć za naszym tempem tutaj życia i myślę, że ksiądz Radek naprawdę jest odpowiednią osobą, która tutaj, wydaje mi się, że sprosta temu zadaniu.
Czyli nie miejsce, a człowiek.
Przede wszystkim człowiek, uważam, tak.
W Narodowym Sanktuarium Świętego Józefa w Kaliszu trwa kampania Wolni, nie wolni. Wierni mogą składać ofiary, które w całości zostaną przekazane na pomoc w rehabilitacji i powrocie do normalnego życia ofiarom handlu ludźmi. To proceder niewyobrażalny z naszej perspektywy, który największe rozmiary osiąga w Afryce. Tam też pracują Polacy, którzy prowadzą ośrodek dla ofiar nowoczesnego niewolnictwa. W kampanię włączyli się także klerycy z Republiki Środkowoafrykańskiej, którzy studiują w seminarium w Tarnowie. Materiał Danuty Synkiewicz.
Niestety ten proceder, jak mówią światowe statystyki, dotyka rokrocznie 40 milionów osób. Tomasz Zawal, Papieskie Stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie. Narodowe Sanktuarium Świętego Józefa rozpoczyna decyzją biskupa kaliskiego akcję Wolni, nie wolni, która będzie tutaj na terenie diecezji kaliskiej trwała 2,5 miesiąca. Natomiast 18 października, dzień, w którym zakończymy tą akcję, tutaj ją podsumujemy, to Europejski Dzień Przeciwdziałania Handlu Ludźmi, który zaordynowała Unia Europejska. Najpierw zachęta do modlitwy, potem informacja, a trzecia rzecz to wsparcie materialne, które można realizować na różnych poziomach. Decyzją księdza biskupa Damiana Bryla w diecezji kaliskiej odbędzie się to poprzez zbiórki w kościołach. Pieniądze będą spływały na założone specjalnie konto. I trzeci sposób to oczywiście możliwość przekazania datków w formie online. W Kenii pan Radosław Malinowski prowadzi schronisko, w którym poddaje leczeniu i reintegruje osoby, które są ofiarami handlu ludźmi. Leczenie ma oczywiście szeroki wymiar, bo dotyka i zdrowia psychicznego, zdrowia fizycznego. Potrzeba także wyposażenie tych ludzi w narzędzia, które pomogą im w takim szerszym powrocie, ale on także pracuje z rodzinami, co jest istotne, dlatego że jeśli rodzina włączy się w proces reintegracji, jest bardzo duża szansa, że ta osoba zostanie wyleczona i przywrócona społeczeństwu. Tak jak mówił pan Radosław, mamy do czynienia z dziećmi, z młodymi kobietami, dziewczętami, z młodymi mężczyznami. W Kenii, w tym ośrodku, maksymalny czas przebywania osób poddanych reintegracji trwa 2 lata.
Nazywam się Radosław Malinowski i jestem Polakiem, który od 20 lat mieszka na stałe w Kenii. Niewolnictwo nigdy nie zniknęło, raczej ewoluowało. Na chwilę obecną mówi się, że nawet do 40 milionów osób jest w sytuacji niewoli rocznie. To są statystyki ONZ-u i to są przede wszystkim kobiety i dzieci, które stanowią 70% wszystkiej liczby ofiar niewolnictwa. Oczywiście są również i mężczyźni, którzy też są porywani przede wszystkim dla pracy przymusowej. Na pewno zmieniły się metody rekrutowania niewolników, natomiast nie zmienił się główny cel, istota tego procederu, jaką jest eksploatacja. To, co ważne, to musimy pamiętać, że są to bardzo brutalne historie. Osoby, które są zmuszane do pracy przymusowej, do wyzysku seksualnego, tak jak prostytucja, również niektóre są sprzedawane na potrzeby organu. Po prostu się je porywa czy rekrutuje i następnie zabiera się czy nerki, czy serce, czy wątrobę właśnie na czarny rynek. I są to historie, które dotykają praktycznie każdy kraj na całym świecie. Jest to problem globalny, natomiast szczególnie dotykają krajów Afryki, ponieważ są to bardzo ubogie społeczeństwa, dotknięte konfliktami, takimi jak wojna, które na pewno bardzo mocno powodują, że handlarze mają większe możliwości rekrutacji tych osób.
Jestem z Republiki Środkowej Afryki, serce Afryki. Jestem w Tarnowie, wyższym seminarium duchownym w Tarnowie. U nas w Afryce jest zawsze wojna. Ludzie nie mają takie domy, cierpią. Życie nie jest łatwe tam. Dzisiaj jestem tutaj w Kaliszu, aby mówić, że ludzie będą pomagać. Nie tylko pieniądze, nie tylko materialne, ale nawet modlitwy. Potrzebuję też modlitwy. W Kenii jest takie rzeczy o handlu z ludźmi. Ludzie cierpią. Jest trudne. Trudne życie.
To, co robimy, to przede wszystkim dajemy im schronienie, bo handel ludźmi jest zajęciem dla kryminalistów. To duże organizacje mafijne sprzedają ludzi, więc nierzadko te osoby potrzebują przede wszystkim bezpiecznego schronienia. Takim jest nasze schronisko, którego na dnie można na mapie znaleźć i w tym miejscu bezpiecznie te osoby są w stanie zdecydować, co dalej. Mają chwilę przerwy, są w stanie podjąć decyzję życiową, co robię dalej. Większość z tych osób potrzebuje pomocy medycznej. Są to osoby, które są nierzadko torturowane, bite, podawane są im narkotyki, aby ich złamać. Następnie te osoby potrzebują również pomocy psychologa, nierzadko pomocy naszego prawnika. A po tej pierwszej doraźnej pomocy większość tych osób albo wraca do szkół, w przypadku dzieci, którym opłacamy, bo pamiętajmy, że szkoły są płatne, albo też wracają na dodatkowy kurs, na przykład kurs zawodowy, który pomaga im zdobyć nową umiejętność. Na chwilę obecną pomogliśmy ponad 700 osobom od początku naszej działalności. W tej chwili mamy około 150 osób pod swoją opieką. To są osoby, które są w schronisku, ale też to osoby, które mieszkają już w swoich domach i którym pomagamy w dalszym życiu. Natomiast no niestety obecna sytuacja wojny na Ukrainie też ma duży wpływ na sytuację w Afryce. Zapominamy, że zmiany w globalnym handlu, zwłaszcza handlu żywnością, powodują, że kontynent afrykański jest bardzo narażony na takie wahania. Też pamiętajmy, że obecna inflacja szczególnie dotyka osoby w Afryce, ponieważ tam większość pensji ludzie wydają właśnie na jedzenie. I kiedy to ceny skoczą o 15, 20, czy nawet 50%, to dla tych ludzi jest to bardzo trudne. A nierzadko rodziny wtedy decydują się sprzedać kogoś same, żeby reszta mogła przeżyć. Mieliśmy też taką sytuację, pomogliśmy dziewczynce z Ugandy, która się przyznała, że rodzice ją sprzedali, bo reszta musiała przeżyć.
W tej chwili w kenijskim ośrodku przebywa kilkadziesiąt kobiet z Etiopii. Zbiórka pieniędzy prowadzona jest w parafiach diecezji kaliskiej, ale datki można przekazywać również bezpośrednio na konto fundacji. Rekolekcyjna moc ślimaka. Dziś w komentarzu do Ewangelii od ojca Dawida Grześkowiaka.
Szczęść Boże. Dzisiaj chciałbym rozpocząć od takiej krótkiej historii. Kiedy byłem jeszcze duszpasterzem młodzieży, byliśmy na wyjeździe takim wspólnym w Beskidzie Żywieckim, w tych okolicach właśnie pięknych, okolica góry Pilsko. I szliśmy na spacer właśnie takim jednym ze wzgórz okolicznych i naszą uwagę zwrócił ślimak. Ślimak, który przechodził nam przez drogę. Niby nic nadzwyczajnego, to był nawet ten ślimak, na którego zwykle nie chcemy patrzeć, bo jest to taki właśnie ślimak bez skorupy, niezbyt piękny. Jeśli chodzi o Boże stworzenia, no to on jakoś obrazuje to piękno w sposób czasami dla nas niedostępny. Ale co ważne, chcieliśmy mu się przyjrzeć z bliska, zrobić właśnie zdjęcia i na początku robiliśmy te zdjęcia tak z góry, ale te zdjęcia były nieciekawe. I się okazało, że kiedy nachylimy się do niego, kiedy przyjmiemy jego perspektywę, kiedy zbliżymy się właśnie do ziemi, po której on tak bardzo powoli się przesuwa, to zobaczymy, że rzeczywiście jest to ciekawe, interesujące stworzenie, wcale nie aż tak obrzydliwe, jakby się wydawało. I oczywiście zdjęcia z takiej perspektywy były o wiele lepsze. I dlaczego opowiadam tę historię? Bo wydaje mi się, że ona jakoś bardzo ładnie koresponduje z dzisiejszymi czytaniami, zwłaszcza z Ewangelią. Dzisiejsza Ewangelia to jest przypowieść Pana Jezusa, która jest, można tak powiedzieć, w skrócie pochwałą pokory. To jest ta przypowieść, którą opowiada on faryzeuszom, wtedy kiedy właśnie zauważył, że zajmują sobie pierwsze miejsca. No i właśnie o nich mówi, że kiedy przychodzicie na ucztę, to nie zajmujcie pierwszego miejsca, bo może się zdarzyć tak, że przyjdzie ktoś znamienitszy od was. I wtedy przyjdzie gospodarz i powie, przesiądź się niżej, bo przyszedł właśnie ktoś bardziej godny tego miejsca, no i spotka cię wstyd. I Pan Jezus mówi, zajmij ostatnie miejsce. Wtedy najprawdopodobniej będzie tak, że przyjdzie gospodarz i powie ci, przyjacielu, przesiądź się wyżej. I bardzo często pokora nam się kojarzy z takim zbytnim uniżeniem, że pokorne osoby to są takie właśnie spokojne, ciche, takie najlepiej jeszcze zgarbione, pochylone ku ziemi. Tymczasem wydaje mi się, że nie ma nic bardziej mylnego na temat pokory, że to jest właśnie osoba cicha i spokojna. Bo pokornymi mogą być także osoby o bardzo dużym temperamencie. Bo gdyby tak było, że to zależy tylko od właśnie naszego temperamentu, usposobienia, osobowości, no to byłoby to dla niektórych nieosiągalne. Tymczasem pokora jest osiągalna dla każdego, mimo że jest bardzo trudnym zajęciem, żeby ją osiągnąć. Bardzo trudno nam o tę pokorę. I nawet w jakimś sensie przejaw tej pokory to jest już to, kiedy uznamy, że nie jesteśmy do końca pokorni. Pokora to przede wszystkim jest pewna prawda o każdym z nas, ale właśnie też przez perspektywę tej powieści o ślimaku, że pokora to jest taka postawa, która nam pozwala widzieć rzeczy bliżej, bardziej prawdziwie. Że potrzebujemy się właśnie schylić do tej ziemi, żeby złapać właściwą perspektywę patrzenia. I co ciekawe, łacińskie słowo humilitas pochodzi, właśnie pokora, pochodzi od tego, że to jest od humus, ziemia, że to jest jakaś bliskość ziemi. I też ładnie to koresponduje właśnie z tym, kim my jesteśmy jako ludzie. Adam, pierwszy człowiek, można powiedzieć taki symbol człowieczeństwa, jego imię po hebrajsku oznacza między innymi Adama, oznacza ziemię, że to jest ten, który został ulepiony właśnie z prochu ziemi. I że w jakimś sensie ta ziemia też symbolizuje prawdę o nas samych, że jesteśmy też istotami materialnymi, w które Pan Bóg tchnął tchnienie życia, uczynił nas właśnie nieśmiertelnymi przez to, że dał nam duszę. Ale że prawdą o nas jest też to, że jesteśmy właśnie tylko stworzeniami albo i aż. Ale pokorne uznanie prawdy o sobie to jest właśnie zobaczenie tego, że jestem w pewnym sensie słaby, jestem nikłym, małym stworzeniem, ale Bożym stworzeniem, stworzeniem na Jego podobieństwo i noszę w sobie Jego obraz i przez to jestem też równocześnie wielki. Tymczasem nam bardzo często zdarza się wyolbrzymiać siebie i jednocześnie, paradoksalnie, bardzo często to słyszałem, poniżać siebie w oczach innych, że właśnie mam kompleksy jakieś, w związku z tym się wywyższam. I taki jest brak równowagi, czyli też brak prawdy o sobie. I pokora to jest taka zdolność, powiedziałem, prawdziwego patrzenia nie tylko na siebie, ale też na innych. I ona wymaga właśnie czasami zgięcia tego karku do ziemi, żeby złapać właściwą perspektywę. Powiedziałem, że pokora to jest taka zdolność patrzenia w prawdzie. Myślę, że ta prawda, której szukamy, prawda o sobie, to jest właśnie umiejętność takiego patrzenia ani przez różowe okulary, ani też przez jakiekolwiek inne, też szare, czarne, ciemne. To jest zdolność patrzenia prawdziwego. Jak sprawdzić, jaka jest nasza wada wzroku, mówiąc to już tym językiem właśnie patrzenia, czy ile w nas jest pychy, pokory? To oczywiście drugi człowiek nam w tym bardzo pomaga, a zwłaszcza takie dwie sytuacje, kiedy jesteśmy albo przez kogoś krytykowani, albo jesteśmy chwaleni. I teraz, jakby to było, gdybyśmy byli ludźmi doskonale pokornymi, to byłoby tak, że kiedy słyszymy o sobie złe słowa czy krytykę na nasz temat, no to potrafimy rozróżnić, co w tej krytyce jest rzeczywiście prawdą, co pokazuje jakieś nasze słabości, a co jest jakimś już wyolbrzymieniem czy jakąś próbą poniżenia nas. I nasza reakcja, gdybyśmy byli właśnie doskonale pokorni, byłaby taka: dobrze, to co rzeczywiście jest moim błędem, nad tym będę pracować i to poprawię, a to co nie jest prawdą, no to bym odpowiedział swojemu rozmówcy: nie zgadzam się z tobą, w tej kwestii mylisz się. I nie powodowałoby to we mnie takich poruszeń czy takich myśli typu: ech, skrytykował mnie, to pewnie nie nadaje się do tej pracy, nie nadaje się do tego zadania, jestem właśnie beznadziejny. I to jest paradoksalnie właśnie też przykład pychy, czyli takiego fałszywego uniżania się, które właśnie nie ma nic wspólnego z prawdą. I znowu druga sytuacja, kiedy ktoś nas chwali. Osoba doskonale pokorna, oczywiście dodam tu od razu w nawiasie, nikt z nas taką nie jest, ale osoba doskonale pokorna to była taka, która kiedy słyszy pochwałę, to potrafi się tym ucieszyć. I podobnie jak w przypadku krytyki, potrafi dostrzec prawdę, to co rzeczywiście w tych dobrych słowach na nasz temat jest prawdziwe, a co jest jakimś wyolbrzymieniem właśnie. I osoba doskonale pokorna potrafi się tym ucieszyć i podziękować za te dobre słowo, a osoba, która właśnie ma problem z pokorą, która ma w sobie właśnie jakąś dawkę pychy, to popada w takim momencie może w samo uwielbienie, właśnie jest mile podłechtana, pojawia się takie uczucie właśnie, które w duchowości nazywa się próżną chwałą, że właśnie wzmaga to jakąś próżność, która de facto nie jest radością. I można powiedzieć, że zarówno pochwała, jak i krytyka osobę pokorną motywuje do jeszcze lepszego działania. A osoba pyszna, kiedy słyszy albo krytykę, albo pochwałę, można powiedzieć, spoczywa na laurach, jeżeli słyszy pochwałę, a kiedy słyszy krytykę, no to daje posłuch tym myślom, że no jestem beznadziejny, jestem beznadziejna, nie nadaje się, lepiej zarzucić to zadanie i poszukać sobie innego. I te dwie postawy oczywiście są niewłaściwe i myślę, że to każdy z nas czuje. I dzisiejsza Ewangelia i też Pan Jezus przez to słowo chce nam powiedzieć: popatrz w prawdzie na siebie, bo ja tak na ciebie patrzę i patrzę tak i chcę, żebyś się rozwijał. I jesteś dobry, wystarczająco dobry w tym miejscu, gdzie jesteś. Nie próbuj zajmować nie swojego miejsca, ale próbuj odnaleźć to właściwe tobie, bo tam jesteś najlepszy w tym, co robisz. Mimo tego, że masz swoje wady, to masz też wiele talentów, które ci dałem, i żyj, rozwijaj się i bądź pokorny w tym wszystkim. A zobaczysz, że osiągniesz też radość. Amen. Dobrej niedzieli, dobrego takiego wejścia w siebie, poszukiwania w sobie tych właśnie ziaren pychy, które należy jakoś wyplenić z siebie, a poszukiwania prawdy i ucieszenia się tą prawdą o sobie. Amen.
Ojciec Dawid Grześkowiak pozostawił nas z duchowym wyzwaniem na resztę niedzieli, zdecydowaniem wartym przemyślenia i wcielenia w życie. Nie pozostaje mi więc nic innego, jak życzyć owocnych przemian duchowych. Sandra Soluk, Paweł Kretkowski, to był program Między Niebem a Ziemią. Do usłyszenia.
Między Niebem a Ziemią.